administracja. Ospały olbrzym. 12 października 2010 00. Sektor publiczny warto porównywać do bankowości. Wtedy najlepiej widać, jak tenże przez 20 lat pogrążył się w kulcie paragrafów, podczas gdy banki postawiły na zarządzanie przez cele. Kiedy tak będzie działać nasze państwo? Przedsiębiorca, ale i każdy z nas czasem musi uzyskać zaświadczenie o niekaralności. W dobie internetu i odpowiednich zapisów w kodeksie postępowania administracyjnego, instytucja, która czegoś takiego żąda, sama sobie powinna to sprawdzić, ale na razie jest jak jest. Trzeba pójść do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego z wypisanym zawczasu wnioskiem ściągniętym z sieci, wnieść gotówką niemałą opłatę sądową i dostać do naklejenia kilkanaście znaczków skarbowych. Cała procedura trwa pół godziny. To nie boli, ale świadomość, że jest się aktorem w teatrze absurdu złości niesłychanie. Sądy w Polsce nie podlegają pod ustawę o informatyzacji. Wszystkie rejestry sądowe, w tym Krajowy Rejestr Karny i Krajowy Rejestr Sądowy, rządzą się więc swoimi prawami. Mają w nosie zracjonalizowanie procesu dostępu do informacji. Informatyzują, nie zaś usprawniają działanie państwa. Po co w ogóle żąda się od oferenta w postępowaniu o zamówienie publiczne zaświadczenia o niekaralności? Zleceniodawco, sprawdź sam. Po co wiesza się w internecie formularze, jeśli nie można ich złożyć drogą elektroniczną? I wreszcie największe kuriozum. Administracja publiczna potrafiła zrezygnować ze znaczków skarbowych, co postanowiono w jednej z kolejnych nowelizacji ustawy o informatyzacji. Przyjmuje opłaty za czynności administracyjne przelewem, gotówką, kartą płatniczą. Natomiast sądy, nie. Żal serce ściska, że z naszych podatków Ministerstwo Sprawiedliwości zbudowało przez te 20 lat całkiem sprawne i wydajne systemy informatyczne obsługujące rejestry sądowe. Ale jak to mawiał imć pan Zagłoba? Komuś oleum zabrakło i głowa przestała pracować. Śmiem twierdzić, że wszystkim informatyzorom naszego kraju zapatrzonym w zero-jedynkową wizję świata brakuje tego cudownego eliksiru. Czas na rewolucję. Na odzyskanie państwa. S.161.903 się różni urząd od banku. Sektor finansowy przeszedł najgłębszą rewolucję i ma najbardziej zaawansowane metody obsługi klienta. W 1990 rok bank był de facto urzędem państwowym. Tu i tam byli petenci. Dzisiaj banki potrafią obsługiwać klientów na różne sposoby. W różnych kanałach. Od klasycznego okienka, aż po serwisy telefoniczne. Natomiast urzędy nie mogą sobie wciąż odpowiedzieć na pytanie, czemu i komu służą. Tymczasem nie jeden raz przeprowadzono badania opinii publicznej. Czego my, obywatele, oczekujemy od instytucji publicznych. I tak PBS na zlecenie Urzędu Służby Cywilnej dowiódł, że ważne jest dla nas skrócenie czasu załatwiania spraw, udostępnianie informacji, udzielanie pomocy proceduralnej, zwiększenie życzliwości urzędników, wreszcie ograniczenie korupcji. Liczy się także obniżanie kosztów działania, redukcja kosztów ogólnych, zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów zewnętrznych. Jestem przekonany, że pomimo zapisywania owych oczekiwań w różnego rodzaju dokumentach programowych, nigdy ich nie spełniono. Systemy IT lat 90 miały albo wymusić zmianę w organizacji instytucji w stronę zaszytych w kodzie źródłowym procedur, albo dopasować się do papierowej wizji świata. Skończyło się powstaniem silosów informacyjnych, na dodatek wzmocnionych radosną biegunką legislacyjną. Wciąż musi być paragraf na wszystko, bez przepisu urzędnik nie myśli. W konsekwencji dzisiaj obowiązuje 100.000 aktów prawnych. Sama zmiana wymogu o zameldowaniu wymusza nowelizację ponad 150 aktów prawnych. Gdzie tu mówić o rozsądku? Chciałbym, aby ktokolwiek, kto używa pojęcia sprawne państwo w kontekście wsparcia funkcji państwa przez teleinformatykę, nie szastał pieniędzmi na ponadsektorowe i sektorowe projekty informatyczne. Nie o to chodzi. Przeczytajcie sobie do poduszki wciąż obowiązujący plan informatyzacji państwa. Łza się wokoło kręci na jego wspomnienie. Już od grudnia 2008 rok powinniśmy rejestrować działalność gospodarczą w jednym okienku i umawiać wizytę lekarską. Cały PIP wyceniono wówczas na ponad 2,5 miliardy złote. Czy ktoś je widział, albo gdzie jest 16 miliardy złote z regionalnych programów operacyjnych na rozwój społeczeństwa informacyjnego? Chyba już je za chwilę przemilmy na podkład pod drogi. Zdecydowanie wolałbym, żeby wszyscy interesariusze, tworząc nowy plan informatyzacji państwa, przyjęli wreszcie, że obywatel ma przestać być nośnikiem danych między jednostkami administracji. Obywatel nie musi znać procedury administracyjnej. Niech administracja sama procesuje sprawę pomiędzy swoimi agendami. Niech wreszcie odkryje wspólnotę celów i zacznie tworzyć zintegrowane kanały komunikacyjne. Piotr Kołodziejczyk, który tworzy zręby nowego PIP, stawia na usprawnienie działalności państwa. PUAP, w porządku, ułatwi na przykład komornikom samodzielne sięganie danych PESEL, zakładając, że każdy z nich zostanie odpowiednio zidentyfikowany za pomocą nowego dowodu osobistego z chipem. Cel: zrób to sam. Możesz sam sięgnąć po informacje. Nie wahaj się. Zrób to. Sprawdź swoje punkty karne, stan konta w ZUSIOF. Sam się dowiedz, czy jesteś w rejestrze wyborców. Wówczas PUAP stanie się prawdziwym brokerem informacyjnym. Idąc dalej, po co utrzymywać w każdej szkole publicznej system księgowy? Może lepiej przenieść księgowość do tzw. chmury i ciąć tak koszty obsługi administracyjnej szkół? Po co prawo zamówień publicznych wymaga od oferentów przedstawiania zaświadczeń z ZUS o niezaleganiu z podatkami? Przecież zleceniodawca mógłby sam to sprawdzić, gdyby ZUS udostępnił mu taką usługę. Po co kupować samochody dla wysokich rangą urzędników? Może je po prostu wynająć łącznie z kierowcami? S. 261 901. Kto obudzi ospałego olbrzyma? Pierwotnie miałem w tym artykule wspominać 20 lat zmian w sektorze publicznym. Miałem opowiedzieć o czasach Marka Cara, który za rządu premiera Waldemara Pawlaka próbował informatyzować kraj. Miałem wspominać o projekcie ALSO, o CEPiK, o KS i ZUS, a także o marzeniach ORM i łączności specjalnej. Powinienem jeszcze łzę uronić nad systemem PESEL i próbami jego modernizacji za rządów Piotra Pietaka, załkać rzewnie nad miliardami złotych z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i nie zapomnieć o obowiązującej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Ale uznałem, że szkoda na to miejsca. Świat nie stoi w miejscu. Sektor publiczny na świecie skutecznie czerpie z doświadczeń biznesu. Czas skończyć z epatowaniem sukcesami i porażkami poszczególnych projektów. Potrzebne są nowe inspiracje na kolejne 20 lat. Nasze państwo, nasz ospały olbrzym, wyraźnie choruje, gdy dochodzi do czołowego zderzenia procedur celulozowych z elektrycznymi. Wyraźnie techniki informacyjne i komunikacyjne nie zmieniają sposobu działania państwa. Brakuje efektów informatyzacji, zwłaszcza na szczeblu centralnym, co wynika z gigantomanii i zakresów i rozdętych skal czasowych projektów. Nie ma rozpoznawalnych celów strategicznych i biznesowych, takich, których można by komuś w 2 minuty powtórzyć na ulicy albo zrobić z tego nośne hasło. Brakuje wizji docelowej systemów i procesów, do jakiej mielibyśmy dążyć. W konsekwencji administracja nie jest oceniana pod kątem efektywności i jakości działania, tylko pod kątem realizacji budżetu i braku zastrzeżeń formalnych. Króluje X i X wieczne prawo i nawyki, czczące papier i pieczątkę nawet w wersji elektronicznej. Tym samym państwo jawi się jako luźna federacja resortów. Czas na zmianę. Jakie? Ufam, że nowy plan informatyzacji państwa pozwoli zbudować wreszcie państwową architekturę korporacyjną i jej lokalne odpowiedniki. Ułatwi outsourcing procesów, które nie muszą być w gestii urzędników służby cywilnej, sekretarki, informatycy, kierowcy etc. Niech cloud computing rozwija się jak najlepiej w sektorze publicznym. Niech powstają centra usług wspólnych. Zaś administracja niech zacznie stosować zapisy prawa zamówień publicznych o wspólnych zamówieniach. Chciałbym, żeby ustawowo wprowadzić zakaz informatyzowania bez zmiany modelu działania. Informatyka szkodzi. Znak zapytania tym, co się nie znają na zarządzaniu. Chodzi zatem o zwiększenie efektywności działania administracji publicznej, rozumiany jako stosunek skutków społecznych do poniesionych nakładów. W konsekwencji idźmy w stronę analizy efektywności społecznej, mechanizmów planowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie zarządzania państwem. Może wtedy nasz ospały olbrzym stanie na nogi, a ja zaś będę mógł się zająć historią polskiej informatyki.